Cześć, tu Maciek. Mamy dla Was, kochani, specjalną ofertę dla wszystkich słuchaczy naszego podcastu Między Lądem a Palmą. Specjalna zniżka na każdy z abonamentów na szóstym graczu. Wystarczy, że kupując abonament wpiszecie kod PALMA. Jeszcze raz powtarzam. Wystarczy, że wpiszecie przy zakupie abonamentu kod PALMA. P-A-L-M-A.
Hello, mój drogi! Hello! Masz taki głos, jakbyś całą noc spędził ze świecą przy memoriale. Zagilany, zapłakany.
Nie mam zagilanego głosu, mam suche gardło. Zagilonego. Pomówmy o moim gardle teraz przez 20 minut. Anatomia mojego gardła, co dokładnie się dzieje, mówmy dokładnie ten koncept. Nie, wiesz co, najgorzej jest się obudzić o 3 w nocy i zacząć kaszleć tak strasznie przez 15 minut.
Ale to można się napić chyba, nie?
Każdego dnia można się napić. Nie, nie wstaniesz w nocy o 3, żeby zrobić herbatę, to jest niemożliwe.
Dlaczego?
No pomyśl o tym. Budzisz się o 3 w łóżku, zaczynasz kaszleć i myślisz, wstanę i wstawię sobie wodę na herbatę, potem spokojnie poczekam, aż wystygnie, wypiję ją i pójdę dalej spać. To jest koncepcja, wydaje mi się, ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu na to, żeby spać. Ale nie mówmy o tym, mój drogi, bo jest podejrzenie koronawirusa. Po prostu, o to chodzi. W naszej szatni jest podejrzenie koronawirus. Wczoraj wszyscy wyszliśmy z szatni i zaczęliśmy kaszleć. Czy koronawirus to jest poważna sprawa? Już, czy nie?
Wiesz co, chyba z takiego trochę żartu, głupoty i śmieszności przerodziło się to w realny problem, który być może, i teraz być może to nagranie przetrwa ludzkość, a może nie. Nadal w wymiarze na 25 lutego nie wydaje się jakimś dramatycznym problemem z punktu widzenia zagrożenia rasy ludzkiej, natomiast z punktu widzenia ekonomii, biznesu zaczyna być coraz poważniejszym problemem.
Jebać ekonomię, chodzi o ludzkie życia, mój drogi.
Nie, ludzkie życia nie mają żadnego znaczenia w kontekście ekonomii.
Witamy w Palmie. Nie mówię o kontekst ekonomii, tylko o kontekst.
Nie, chodzi mi o to,
czym
że...
jest ekonomia bez ludzkiego życia?
Jeżeli te pytania stają się problemem, no to ja mówię, w wymiarze takim, powiedziałbym, ludzkiego życia nie ma żadnego znaczenia, a w wymiarze ekonomii jest to gigantyczny problem.
Dlaczego w wymiarze ludzkiego życia nie ma żadnego znaczenia?
No to statystyka. Nadal.
Jakie ekonomiczne znaczenie ma śmierć Kobe'ego Bryanta dla serc?
Ogromne, jak się okazuje ogromne, bo myślę, że sprzedaż koszulek z numerem 8 i 24 wystartowała po prostu do poziomu niepotycznego. Nawet
ale to pozytywne mówisz, ale pozytywne. A jakie negatywne znaczenie ma śmierć Kobe'ego Bryanta dla Los Angeles Lakers?
Negatywne znaczenie.
Ekonomicznie negatywne znaczenie.
Nie ma takiego. Moim zdaniem jest tylko pozytywne.
No to dobrze.
Zobaczysz, że jak będziemy patrzyli na sprawozdania finansowe Los Angeles Lakers, to w tym
tak,
roku...
będziemy oglądać, mój drogi, sprawozdania finansowe Los Angeles Lakers.
Tak.
Tak.
Ponieważ interesują nas rzeczy, tak właśnie w tym programie interesują nas tego typu rzeczy. Jak śmierć Kobe'ego Bryanta wpłynęła na przychody Los Angeles Lakers.
Tobie się tak wydaje, że nas interesują. Mnie to kompletnie nie interesuje.
Aha,
no to jest tak. Ciebie koronawirus interesuje pod względem ekonomicznym, a nie pod względem ludzkiego życia.
To jest ta dychotomia, którą mamy.
Statystyka, tak? Ktoś powiedzieć statystyka.
Statystyka. No. Jest jakaś grupa ludzi, która umiera na wirusy rocznie.
No to czyjeś pieniądze interesują? Masz swoje przecież.
To się przekłada potem na wszystko.
O tak, ja rozumiem, tak, bo motyl poruszył skrzydłami w Chinach. Rozumiem, że się przekłada, ale no Boże, wszystko, ile rzeczy się przekłada. No, ile rzeczy w tym momencie się przekłada na twój portfel, więc wiesz, co to jest za koncepcja jest myślenia. Jest koncepcja? Nie rozumiem tej koncepcji myślenia.
No ja wiem, nie rozumiesz, ale decyduje to, co masz w portfelu, a nie to, czy ktoś jest chory we Włoszech na koronawirusa.
Nie?
Tak mi się wydaje. No.
A co to za argument jest? To jest, no nie, ja się pytam ciebie o to, czy koronawirus... Wiesz, bez sensu jest ta rozmowa, mój drogi. Dajmy spokój.
Nie, bez sensu.
No dajmy spokój, o czym gadamy. Jesteśmy w czwartej minucie podcastu, kursu rozmawiamy o koronawirusie, o podejściu do ten. Ja się ciebie pytam o koronawirus w kontekście tego, czy jest za zagrożenie życiem, a nie tam ekonomicznie.
Ja mówię, że na 25 nie widzę takiego zagrożenia, natomiast widzę ogromne zagrożenie dla gospodarki. Światowej. Tyle. No, pytasz mnie o moje zdanie.
Rozumiem, dobrze.
Odpowiadam.
Ja się pytałem ciebie o twoje zdanie? Ja się pytam o zagrożenie.
Mówiąc o zagrożeniu, miałem na myśli zagrożenie.
Czyli inne zagrożenie mam na myśli. Zagrożenie ekonomiczne. Czyli ceny dalej będą iść w górę, tak?
Słucham?
Ceny dalej będą iść w górę, nic się nie zmieni.
Tak.
Dobrze.
Bo jak powiedział pewien bardzo mądry człowiek, bo ceny rosną. To jest fakt. I one czasem muszą rosnąć, żeby spaść. To jest wielka myśl ekonomiczna. No, Keynes się schował po prostu. Keynes się zawstydził. Keynes obrócił się w grobie i leży teraz na brzuchu. Mówi, tego nie przewidziałem. To są wielkie umysły. Ten naród wydał wielkie umysły. Dobrze, Macieju.
Kto to powiedział?
Czy masz naostrzoną łopatę?
Kto to? Nie, ale mam siekierę za 30 zł w promocji, w Biedronce. Polecam. Łopatę naostrzoną. Siekierę tak.
Siekierę zada.
Wcisnej. Polecam.
Byłeś?
Bardzo.
Byłeś w siekierę zada?
Ostatnim razem wychodziłem, tam jest, jak się wychodzi z siekierę zady, trzeba przejść taką małą dróżką, bo wychodzi się z tyłu zwykle. Trzeba przejść małą, długą, taką małą dróżką na główną ulicę, na zakręt wcisnej, na to główne skrzyżowanie. No i to jest ostatnio bardzo długa droga, żeby dotrzeć na ten zakręt. Bardzo szeroka droga. Idzie się od lewej do prawej.
Długi marsz.
Nosi. Tak, byłem wielokrotnie.
Nawet mało by się tam zgubił.
W siekierezadzie problem polega na tym, że jak już staniesz przy barze i zaczynasz kosztować różnego rodzaju na przykład nalewek, to nie możesz przestać i barman, właściciel to jest taki akurat surowy, jest taki surowy i zimny. Ma taki ciężki żart. Ale barmani po prostu polewają ci. Mi w pewnym momencie się już nie pytali, czy ja chcę dalej i polewali. Więc siekierezada to jest...
Zło.
To jest wyzwanie. Mój drogi, trzymamy naostrzone łopaty. Czy już zakopujemy, czy jeszcze pomówimy?
Dobrze, proszę. Jeśli masz jakieś informacje, takie bym powiedział, z życia. Bo wczoraj bardzo taki przytomny komentarz, ciekawa dyskusja z Palmą dotycząca rynku buyoutów. I rzeczywiście ten ostateczny moment na dokonanie buyoutu to jest czwartek tak naprawdę, po to, żeby zdążyć wyklirować w 48 godzin waivery i kogoś podpisać. Więc teoretycznie 27 będziemy wiedzieli już wszystko. 27 to czwartek.
Z rynku buyoutów kwestia Markifa Morrisa, której nie omówiliśmy, czy omówiliśmy, nie omówiliśmy?
Nie, chyba nie omówiliśmy, że dwaj bracia zderzą się w walce tytanów.
DeMarcus Cousins został zwolniony, chociaż były, to też jest takie, były.
Ale przecież
była możliwość, żeby DeMarcus Cousins zagrał w playoffach. Nie było to wykluczone.
Ruled out. Ale gdzieś tam w momencie, kiedy ta kontuzja mu się przydarzyła, wiedzieliśmy, że on zostanie zwolniony.
Tylko czy to na pewno jest właściwa pozycja, na którą Lakers powinni podpisywać zawodnika? Tym bardziej Markifa Morrisa, który jest dosyć spranym graczem w ostatnich 2 latach, ma problemy z karkiem.
Rozumiem, że na chwilę obecną jakby nie ma rozgrywającego, który byłby potencjalnie graczem, którego oni potrzebują.
Na pewno.
No, a jest taki gracz. Shane Larkin, wiem, że tam czeka w przedsionku, ale...
Oni mają jeszcze jedno wolne miejsce w składzie.
Mają?
Czy nie? Bo jeśli nie mają wolnego miejsca w składzie, no to do czwartku nie muszą czekać.
Żeby kogoś wyrzucić, to pewnie nie tak trudno.
Myślisz?
No.
Ale to wiesz, to zawsze będzie strata finansowa.
Na tych koszulkach zarobili tyle na tych koszulkach. Na tych bufetach. Nie, to na pewno się zwróci. To w ogóle jest no-brainer.
Dobrze. Osiem meczów koszykówki rozegrano w poniedziałek.
O!
Grały w nich zespoły NBA. Mogliśmy te mecze oglądać. Sezon jest bardzo długi, widzę.
Nie było chyba niczego wartego uwagi.
55 punktów Bradley'a Beala, career high. 108 punktów w dwie noce. To jest nieprawdopodobne, jak na nas już nie robi wrażenia coś takiego. Jeszcze 3-4 lata temu wynoszono do nagłówków takie wielkie mecze. Teraz już w NBA zdobywanych jest tyle punktów, zwłaszcza przez graczy obwodowych, którzy mogą się odpalić na 8 trójek, 9 trójek w meczu, że takie mecze na 50-49 są bardzo często i przechodzą. Dlatego mecz Joela Embiida na 49 punktów, bo tu mowa o wysokim graczu, to jest coś. Taki mecz myślę, że ma nawet większą wartość niż 60 punktów rzucone przez obwodowego gracza.
Okej.
Mieliśmy jeszcze... Wiesz co, no...
Same game w
Mamy kolejną
Miami.
Porażkę Utah Jazz.
Tak, to taką ciężką.
Ciężką u siebie z Phoenix Suns. To jest już 9. porażka Utah Jazz w ostatnim miesiącu z drużynami konferencji zachodniej powyżej 50% zwycięstw. Większość z tych meczów przegrywają. Mają krótką rotację, mają 7 graczy do gry. Jeśli Royce O'Neal jest 7 graczem, to nie mają 7 graczy do gry. Tylko. To jest mało. To jest bardzo mało w sezonie regularnym. Mike Conley, który wyglądał bardzo dobrze przed weekendem gwiazd i potem dostał 2-3 mecze przerwy i nie wygląda dobrze po weekendzie gwiazd. Ich obrona poszła w dół. Mieli te mecze z Houston Rockets, więc to jest takie trochę inne wyzwanie dla obrony, bo mecz Houston Rockets to jest zupełnie coś innego. A to widzisz, to jest wszystko po tej serii Utah Jazz, gdzie wygrali chyba 18 z 19 kolejnych spotkań. I tam wygrywali z drużynami poniżej 50% zwycięstw i zaczęli grać z drużynami lepszymi i nie wygrywają z nimi. Więc wygląda na to, żeby Jazz byli kontenderem. Ja jestem rozczarowany tym, że Jazz nie wzmocnili składu cały czas, nie poszerzyli swojej ławki rezerwowych. Bo mają tylko 7 graczy. 7,5. Nie wiem, kto jest tą połową nawet tutaj. No, jest Jordan Clarkson i Royce O'Neal do tej piątki, którą znamy.
Nie, Jordan Clarkson jest chyba graczem.
Jest 6 graczem. Jest Royce O'Neal 7, który jest starterem, gdy Mike Conley nie gra. Jak Mike Conley gra, to teraz Mike Conley jest starterem. I to jest koniec. Nie mają rezerwowego. Oni mają jednego klasycznego. Oni mają jednego wysokiego. Się ciężko gra, jak jest się jednym wysokim w drużynie. I ciężko się gra drużynie, które ma jednego wysokiego. Bo domyślam się tylko, że Rudy Gobert myśli w trakcie spotkania o tym, żeby nie popełniać fauli. Bo jak on zejdzie, to wyjdzie Tony Bradley. Bo Ed Davis jest... Nie wiadomo, co się stało z Edem Davisem do końca w tym sezonie.
Niby jest Ed Davis, ale Ed Davis potem jest kontuzjowany.
No właśnie, nie wiadomo, co się z nim stało. Miał problemy ze zdrowiem. Ed Davis był gwiazdą plus minus rezerwowych line-upów w ostatnich latach. Jeden z największych regresów na przestrzeni jednego sezonu. A mówimy o Edzie Davisie.
Wielki regres też zalicza John Ingles, sobie nie powiedzieć. Też jest jednak wielkie rozczarowanie tego sezonu.
On grał lepiej.
Zaczął słabo, potem grał lepiej, a teraz znowu gra źle.
Wrócił do piątki. No. Bogdanowicz nie gra też dobrze po weekendzie gwiazd. Co mieliśmy jeszcze? Mieliśmy porażkę Miami Heat z Cleveland Cavaliers. Miami bez Jimmy'ego Butlera. Comeback. Ten line-up, który Cleveland wystawiło, Larry Nance, Kevin Love i Tristan Thompson na końcu. To już na Andre Drummonda nie było. Ciekawe, czy oni mogą zagrać na przykład w 4. Larry Nance, Kevin Love, Tristan Thompson i Andre Drummond. Ale Cleveland już wygrało drugi z rzędu mecz, nie? Bo wygrali... Czy drugi? 2 z 3 ostatnich wygrali. Albo nawet 2 z rzędu, bo wygrali...
Też... Wielki BJ Bickerstaff.
Bo ja się zawsze...
Człowiek, brat Łata.
JB Bickerstaff.
No, wszystko jedno.
No zależy, tak, bo to nieważne, czy Bernie, czy JB, czy BJ.
Czy DJ, w każdym razie...
Czy Cleveland jest tą drużyną, która po weekendzie gwiazd będzie tym zespołem, o którym za 3 tygodnie będziemy mówić, ale po weekendzie gwiazd są 7-4?
No, może tak być.
Który zespół? Zawsze jest taki zespół po weekendzie gwiazd, który jest gorętszy. Zaraz się wyłoni jakiś zespół, którego statystykę po weekendzie gwiazd będziemy znali doskonale. Ktoś gorący, tylko chodzi mi o takie zespoły z dołu, które już nie mają szans na nic i który z tych zespołów będzie, wiesz, figurował, bo jako taka dwumiesięczna, nieznośna rzecz, do której będziemy się latem wracać i zastanawiać się, czy to miało sens, czy
tak,
to wydarzyło się naprawdę.
Tak.
To jest to i... Co to było
w zeszłym roku?
Pomny doświadczeń, 80% takich rzeczy z drugiej części sezonu nie przechodzi dalej.
co to było w zeszłym roku? W zeszłym roku też był taki zespół. Charlotte?
Pomyślmy. Atlanta.
Atlanta.
Ale nie byli oni nie aż tak gorący i od stycznia, od połowy stycznia, ale nie byli aż tak gorący chyba Atlanta. Atlanta na pewno była lepszym zespołem, to był na 50% zespołem w ostatnich
50%, ale to już jest, wiesz. No
prawie
to...
na 50, tam mniej było niż 50, na końcu się skończyło, w pewnym momencie było do końca marca było 50%, bo się skończyło jakoś tak gorzej. No ale Atlanta, tak. I dlatego Atlanta niektórzy widzieli w playoffach w tym sezonie już na 8 miejscu za wcześnie. Memphis Grizzlies przegrali kole, zostali, znaczy inaczej, może Clippers wygrali mecz koszykówki grając w pełnym składzie i byli zmotywowani. Pokonali Memphis ostatniej nocy gładko. Ja widziałem pierwszą kwartę, pierwsze 6 minut pierwszej kwarty i to był koniec szybki.
Gładziutko.
To będzie problem grać dla Memphis bez Jarena Jacksona Juniora, tym bardziej, że Brandon Clark się kontuzjował w piątej minucie gry. Ma tam problemy z biodrem, to jest bardzo ciekawe. Są prowadzone rozmowy w Polsce na temat biodra Brandona Clarka, długie. New York Knicks z koszykówki grali w Houston Rockets i przegrali. Dallas wygrało z Minnesota.
Był taki dobry moment RJ Barretta, gdzie zdobyło 8 punktów właściwie z rzędu wchodząc, grając, trafiając dwie trójki.
Brawo.
No, wspaniale.
Aaron Gordon miał kozacką akcję w obronie w końcówce z Brooklyn Nets. Orlando wygrało z Brooklyn, to jest mecz o 7 miejsce. Sam nie widać, wiesz co, jak się patrzy na konferencję wschodnią, to problem polega na tym, że Brooklyn jest bez Kyriego Irvinga i bez Kevina Duranta oczywiście. Orlando Magic bez Jonathana Isaaca już do końca sezonu, o tym nie mówiliśmy. Jest krótkie, chude i problem polega na tym, że tam nikt specjalnie nie chce po te miejsca 7-8 się wbić. Bo na przykład mieliśmy teraz przykład. Milwaukee Bucks zostali wczoraj pierwszym zespołem w historii, który 24 lutego miał zagwarantowany awans do playoffów. I było to dlatego, że na miejscu 9 Washington Wizards mają tak słaby bilans.
Tak.
Z jednej strony Bucks, tak, świetny, ale...
Tak jak Liverpool ma jeszcze tylko 12 punktów, żeby zdobyć mistrzostwo. To też może być jedno z najszybszych mistrzostw w historii.
I ma jeden mecz, żeby nie odpaść z Ligi Mistrzów z Diego Simeone. 4-4-2 w obronie. Kozacki. Dobrze, mój drogi. Milwaukee wygrało z Waszyngtonem bez Brooka Lopeza po dogrywce. Janis miał
słaby mecz. Problemy z faulami miał, jak rozumiem.
I 8 strat. Chris Middleton rzucił 4 dychy i Philadelphia.
Chris Middleton jest niezwykle gorący w ostatnim czasie. Także te wszystkie takie utyskiwania na Chrisa Middletona, czy on jest na pewno
tak?
najlepszym...
Na pewno? Czy jesteśmy pewni? Stawiasz na Chrisa Middletona w playoffach?
Tak,
że on jest tym drugim, naprawdę?
Stawiam jak na Tolka Banana.
Czyli nie stawiasz?
Uważam, że jest świetny.
1-1 Chris Middleton. To jest ten gracz.
Tak.
Czy jest lepszy niż Jason Tatum?
Porównywalny.
Ja mam cały czas wątpliwości, że Chris Middleton to jest ten gracz.
Nie, ale przyznajcie, że ostatni czas ma świetny.
No to, ale potem to chodzi nie o Waszyngton, nie o, nie wiem, Chicago, tylko o grę z lepszymi drużynami.
Toronto.
Dzisiaj grałem z Toronto, więc ma szansę pokazać się. Chociaż to back-to-back dla Milwaukee, a Toronto u siebie ma mnóstwo energii, więc też nie wiem, na ile ten mecz będzie wykładnią. Atlanta przegrała z Filadelfią, czwartą kwartę, Embiid w niej rządził. Tam niesamowite akcje były Embiida, to już się zdarza tyle. No i co? I Miami przegrało z Cleveland i to było 8 meczów ostatnio. Jeszcze Dallas wygrało z Minnesota. To tyle. A my będziemy kopać. Zakopaliśmy już Memphis, zakopaliśmy Chicago, zakopaliśmy New York Knicks, zakopaliśmy Cleveland Cavaliers, zakopaliśmy Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Detroit Pistons i Washington Wizards. Mogliśmy kopać lepiej, to na pewno.
Mogliśmy kopać lepiej, ale nadal jesteśmy, że tak powiem, pod powierzchnią. W sensie
ja Memphis jest w playoffach.
Nadal jest szansa, że nasze zakopania się utrzymają.
No tak.
W związku z tym grałbym znowu dzisiaj pewnie i nie zakopywałbym Portland ani San Antonio, tylko zakopałbym Minnesota.
Też bym grał pewnie. To najlepsze rozwiązanie. tej kwestii. Bardziej, że Karl Anthony Towns, to bardziej, że mają bilans, jaki mają. Nie mają już szans na awans. Karl Anthony Towns nie zagra teraz. Być może nie zagra do końca sezonu.
Może tak być.
Szkoda, że kontuzjował ten lewy nadgarstek, bo typowałem, że Minnesota...
Tak, tam się stworzy, że stworzyć coś wspaniałego, coś fajnego, coś, o czym będziemy mówić.
Typowałem, że Minnesota właśnie będzie takim zespołem, o którym będziemy mówić, ale po weekendzie gwiazd mają bilans taki i taki. Zanosiło się nie na to nawet po tym pierwszym i drugim meczu, który zagrali razem D'Angelo Russell i Karl Anthony Towns, gdy atak śmigał, gdzie Malik Beasley rzucał 30 punktów, gdzie szybko weszli w proste zagrywki, które oni będą grali między sobą. Szkoda trochę, bo właśnie, no mówię, tych Timberwolves w tej drugiej części sezonu, no ale to też pytanie, na ile poważnie mamy do tego podchodzić. Status Karla Anthony'ego Townsa w lidze jest teraz tak
no dobra,
tak bo wiesz, niedookreślony,
jeszcze,
że...
Tak, jeszcze dwa lata temu w takim głosowaniu generalnych menadżerów na pytanie, wokół kogo chciałbyś budować swoją organizację, gdybyś mógł to zrobić, no to Karl Anthony Towns był pierwszy albo drugi. No być może Anthony Davis był wyżej.
I co mamy myśleć o tych generalnych menedżerach, gdy widzimy taki ranking?
No zakładam, że oni coś wiedzą.
Tak?
Nie, nic nie wiedzą.
A dwa lata później jak to wygląda?
Dwa lata później wygląda to troszkę gorzej.
No, troszkę jest, ale... tu, myślę, bardzo delikatne.
Delikatne, ale problem polega chyba trochę na tym, że Karl Anthony Towns jest wielkim rozczarowaniem defensywnym tej ligi. Jak patrzysz na te line-upy z nim i bez niego, no to sorry, bez niego ten zespół lepiej broni.
Georgie Dieng, gdy grał na centrze przez ten miesiąc, byli lepsi w obronie, gdy Georgie Dieng grał w pierwszej piątce na centrze.
Ale i to najświeższe, że nie jest tam, wiesz, punkt, dwa, tylko to jest
12-13 punktów, tak.
Właśnie. To jest szokujące. Może on po prostu nie jest tak dobry.
On nie ma dobrych instynktów w obronie. Nie czyta gry w obronie dobrze, nie reaguje dobrze na grę w obronie. Od początku swojej kariery. Dziwne było, bo też NCAA trudno przełożyć, też jest na NBA, ja już dałem sobie spokój z tym. Więc NCAA on wyglądał jak utalentowany obrońca, wiesz, zasięg ramion, nawet w scouting report Mike'a Schmitza, czy nie chcę tutaj obrazić kogoś, któryś ze specjalistów największych pisał o tym, że będzie elitarnym obrońcą w NBA. No ale wiesz, masz przykład Denver Nuggets, takiej rewelacji ostatnich lat w tym, że jednak jesteś w stanie zbudować team na 55 zwycięstw, 50 zwycięstw, potencjalnego kontendera z centrem takim jak Nikola Jokić. I oczywiście Nikola Jokić umie się dobrze pozycjonować, tak? Ale Nikola Jokić tak. Ma ciężką dupę i nie umie się ruszyć, nie umie skoczyć. Przy obręczy kończą nad nim ze skutecznością 70%.
No, a nadal jest, że tak powiem...
A mimo tego Denver ma topową...
MVP.
A mimo tego Denver ma topową obronę NBA, więc jesteś w stanie zbudować, nie mając przy okazji plastra na obwodzie i tyle, choć ta obrona jest gorsza trochę niż była na początku sezonu, więc wiesz... Koncepcja w Minnesocie jest teraz taka, żeby mieć D'Angelo Russella, Karla Anthony'ego Townsa i wokół nich dodać, domyślam się, trzech free and D graczy. Problem polega na tym, że takiego free and D gracza właśnie co dopiero przehandlowali do Houston Rockets. Bo Robert Covington byłby tym jednym z tych trzech graczy, którzy powinni grać wokół Townsa i Russella. Natomiast nie byłoby dealu, co mi przedstawili kibice Minnesota Timberwolves. Nie byłoby dealu po Russella, gdyby wcześniej nie przehandlowano Covingtona. Tam były finansowe zależności między jednym a drugim. Nie można było tego w ten sposób zrobić.
No dobrze, jak oceniasz ten transfer? Już dzisiaj trochę po kilku tygodniach. Jak oceniasz ten transfer Wigginsa na D'Angelo Russella? Czy to był dobry pomysł? Czy to jest dobry fit?
To jest dobry fit. To jest bardzo dobry fit. Russell i Towns. Po pierwsze masz dwóch ludzi, którzy się znają i lubią. Jakkolwiek Sebastian się może śmiać z nowego pokolenia na swoim Twitterze, to jednak lubią się. To jest kluczowe, że się rozumieją tutaj, więc powiedzmy, że się na przykład pokłócą, nie? O coś, to są w stanie sobie to wytłumaczyć, bo się znają. I Towns chciał D'Angelo Russella już w lipcu. i ustawiali się po niego i też chyba nie podkreśliliśmy tego, jak było to bardzo wiadome, że do czegoś takiego dojdzie. Już w lipcu mówiliśmy, że do czegoś takiego dojdzie, potem się zaczynaliśmy zastanawiać, dlaczego Warriors. Na końcu i tak stwierdziliśmy, że czy Warriors przypadkiem nie zrobili zbyt pochopnie tego ruchu z handlowaniem D'Angelo Russella. Natomiast to wszystko ma sens. Ofensywnie Russell zestawiony z Karlem Anthonym Townsem. Pytanie jest oczywiście, jak dobrym zespołem możesz być, kiedy dwaj twoi najlepsi gracze są minusowymi obrońcami?
No właśnie.
No, to jest to pytanie.
Tak patrząc bardziej globalnie, no to jest pytanie, że rzeczywiście chcąc dołożyć tych trzech graczy, no musisz tę dziurę defensywną jakoś zasypać. No i musisz znaleźć graczy, którzy pozwolą ci przykryć te powiedziałbym, słabości, czy ten brak umiejętności czytania gry w obronie przez obu tych graczy. Nie jestem pewien, czy to się da zrobić.
Bo to musieliby być bardzo dobrzy gracze.
Jaki masz topowy zespół NBA, gdzie masz dwóch graczy, są słabymi obrońcami?
Denver. Jokic i Jamal Murray. Jokic daje radę, bo z to pozycjonowaniem daje radę, ale no fizycznie, atletycznie nie może być obrońcą w NBA ponad przeciętnym. Tak? Statystyki możesz mi pokazywać wszystkie i tyle. Ja widzę, jak Jokic się spóźnia w obronie, ja widzę, jak są szybsi od niego. Jamal Murray się stara. To też trzeba mu oddać, że się stara. Ale widzisz, Paul Millsap przyszedł do nich i Paul Millsap grał dla nich po 30-32. W playoffach grał bardzo dużo Paul Millsap dla nich. Więc czy Minnesota znajdzie graczy, którzy będą w stanie grać obok Russella i Townsa, ale będą tak dobrzy, że będą grali po 36 minut i nie będziesz chciał ich zdejmować? Czyli to są dobrzy gracze. Skąd ich weźmiesz teraz, tak, będąc Minnesota?
Znaczy, pytanie, czy już masz tych graczy? Czy ty masz tych graczy, czy jesteś znowu na placu budowy i zajmie ci te 3 lata, a w międzyczasie się okaże, że Karl Anthony Towns się odwinie i odejdzie, 2020.
Ale ten ruch, ten ruch w tym ruchu po Russella chodziło stricte o to. To była chyba pierwsza rzecz, jaką mieli zapisaną na tablicy. Musimy go sprowadzić, bo inaczej Karl Anthony Towns będzie chciał od nas odejść.
Oczywiście. To jest bronienie się przed Anthony Davisem, przed tym kazusem. No. Czyli robimy wszystko, żeby Miś był zadowolony i Miś machał do nas łapą. No i to właśnie uczyniono, czyli zrobiono to, żeby zawodnik był zadowolony, żeby, że tak powiem, powiedzieć, no słuchaj, chciałeś, no to masz. I rzeczywiście oni obaj są w jednym wieku, obaj ich kontrakt D'Angelo Russella kończy się rok wcześniej. I teraz pytanie, czy oni mają dzisiaj graczy, którzy są w stanie uzupełnić ten młody kor, no bo to tak chyba, tak trzeba na to patrzeć. No. Czy Malik Beasley jest tym graczem? Czy Josh Okogie jest tym graczem? Czy stawiasz na Jareda Vanderbilta?
Wydaje mi się, że Beasley jest tym graczem i nie jest to zaskoczenie
Jemu trzeba dać pieniądze, niestety.
Tylko kto może dać te pieniądze Malikowi Beasley? Mamy mniej drużyn. Teraz już mamy 4 drużyny, tak? 4 drużyny, które mogą dać pieniądze duże na rynku wolnych agentów, no reszta to jest ograniczona do mid-level exception.
Cleveland.
Tak, ale to już...
Ale przypomnijmy, co to jest. Nie, przypomnijmy, co to jest. No, Charlotte, Cleveland, kto dalej?
Odpadło nam Memphis.
Odpadła nam Atlanta.
Ale doszli nam do tego po trade deadline. Doszła nam jedna drużyna, która może mieć pieniądze. Miami Heat może mieć pieniądze latem.
No ale oni rozumiem ustawiają Janisa.
Tylko, że mogą wiedzieć o tym, że Janis nie będzie nie będzie na rynku. Mogą już szybko wiedzieć o tym na początku lipca, gdy podpisze Supermaxa i 6-7 Malik Beasley staje się zastrzeżony wolnym agentem. Malik Beasley nie wziął 10 milionów dolarów rocznie za 4 lata od Denver Nuggets i jeszcze do czasu tej wymiany wydawało się, że zrobił źle. No teraz po tej wymianie wygląda na to, że zrobił dobrze, bo może dostanie więcej od Minnesota Timberwolves. Ja nie wiem, czy ktoś mu da więcej. I też wiesz, zobaczymy, jak długo on będzie grał tak dobrze, jak będzie rzucał tak dobrze. Co było fajne i ciekawe, to że już w pierwszych dwóch meczach, których zagrał Malik Beasley, Ryan Saunders rozrysowywał zagrywki na niego. Denver tego, czegoś takiego nie było. Że dostał zasłonę, po której wyskakiwał i rzucał. Za trzy ze szczytu. Mieli taką akcję, którą grali z Townsem i z Russellem i ona działała od razu. Więc od razu stał się taką drugą, takim Timem Hardawayem Juniorem, powiedzmy, w Minnesocie. Taką, no co, Tim Hardaway Junior 33 punkty rzucił dopiero dwa lata temu. Ma bardzo dobry sezon. Wiesz, tak, taką trzecią opcją, tak, takim shooterem wychodzącym, wiesz, po zasłonach. No, jakimś kozującym.
Tak, który nigdy nie wiadomo, jak zagra. No. Jest jak króletka.
No bo to też jest, widzisz. No, Tim Hardaway Junior czy Malik Beasley nie są obrońcami plusowymi, więc u nich ich wartość jest, wyraża się w tym, jak dobrze będą danego dnia rzucać. Pytanie, czy chcesz dawać więcej niż 10 milionów dolarów za coś takiego? I czy to jest ten gracz, bo on nie jest obrońcą akurat.
No dobrze,
tutaj.
No tak, to pyta, no to zadaję otwarte pytanie, kto jest tym graczem? Czy, no tak,
bo Juancho Hernan Gomez może być tym graczem?
Iwan Turner i Alan Juancho, Kraft
Juancho, będzie ich. Juancho Hernan Gomez, dobrze. Rzucający 40% za 3 może być tym graczem dla nich.
Ale czy on jest dobrym obrońcą?
Aha, jest dobrym obrońcą, pokazał to w meczapach z Kevinem Durantem, dwóch w swojej karierze, w poprzednim sezonie i dwa sezony temu.
No dobrze, ale jemu też musisz dać spore pieniądze, bo jemu też się kontrakt kończy.
No ale no mówię, spore pieniądze, no ale czy tak dużo będą musieli dać Minnesota Timberwolves?
Ale czy Juan Hernan Gomez, gracz, który nie mieścił się właściwie...
Denver Nuggets, bardzo dobry. W najgłębszej drużynie ligi, tak nazywa się.
Gdyby był tak dobry, jak pieniądze, które chcesz mu dać, pewnie by grał, no.
Na ile chcesz mu dać? No Juancho Hernan Gomez, Juancho Hernan Gomez to ile to jest? 8 milionów dolarów max? Rocznie, 7, ktoś mu da mid-level. Ja się zdziwię, jak ktoś mu da duży mid-level nawet.
Nie, ja też będę zdziwiony. Tylko pytanie, czy to jest ten gracz, którego chcesz się pakować, nie wiem, na 3 lata na przykład.
Mm-hmm. No ale jeśli weźmiesz go za małe pieniądze, to jest gracz do grania. Spokojnie. Juancho Hernan Gomez dla takiej drużyny jak Minnesota, która chce grać tam, nie wiem, 4. Planem Minnesoty w ciągu dwóch kolejnych sezonów jest wygrać 45 meczów, domyślam się, w jednym sezonie, to tak, Juancho jest graczem. Czy co jest ten gracz, to do... jak mogą? No mówię, Robert Covington to jest gracz tej klasy, o jakiej mówimy, jeśli chodzi o free and D graczy. Nie mają takich graczy w swoim składzie innych.
Jared Calver?
Ja lubię Calvera. Cały czas. Jeszcze. Nie przestałem go lubić. Jako two-way gracza. Ale on akurat ma te defensywne
defensywne, tak, no, ale powiem ci, że ma 39% z gry. No.
Mhm. No to problem, to jego pierwszy sezon jest też.
No to taki...
Bardzo nierówno gra. I on też nie miał być jakimś wielkim graczem. Ale jeśli tutaj będzie właśnie taki two-way gracz, widzisz, i to jest, widzisz, ten kłopot taki, ja próbuję trzymać tą stronę taką optymistyczną, ty się przesiadłeś na takie hamulcowe siodełko, moglibyśmy się zamienić, ale problem polega na tym, mój drogi, że o Minnesocie tym było zawsze w którymś z tych sezonów próbujemy mówić optymistycznie, a fakty są takie, że od 2004 roku tylko raz awansowali do playoffów. I to jest już troszeczkę, domyślam się, męczące dla kibiców Timberwolves, którzy z rozłożonymi rękami reagują na, wiesz, historie związane z tym, że nie potrafią wygrać meczu przez tam 2 miesiące, tak? Karl Anthony Towns nie potrafi wygrać meczu przez 2 miesiące, albo tracą go na miesiąc i też nie są w stanie wygrywać spotkań i odpadają z gry o playoffy w grudniu. Znowu.
No ale znowu, jak patrząc na tą nieszczęsną Minnesotę, no to co, stracili ile? 5 lat? 6 lat? Projekt Wiggins, Towns, Butler.
Przedłużenie kontraktu z Andrew Wigginsem.
Luol Deng, Rose, Thibodeau. To wszystko
Georgie Dieng. Georgie Dieng.
A Luol Deng też tam był przecież, nie?
A, myślałem, że mówisz o kontraktach. Georgie Dieng dostał 64 miliony dolarów za 4 lata. Przez dwa z tych trzech sezonów nie wiadomo dlaczego miał tyle zarabiać.
A to podobno bardzo miły człowiek.
Taj Gibson grał też w tej drużynie.
Taj Gibson. No nie, no przepraszam, można powiedzieć, że największym sukcesem był awans do playoffów i Tom Thibodeau powinien mieć tam pomniki stawiane w Minnesocie. Każdy skwer powinien mieć taką kapliczkę, do której można klęknąć. Ale ostatecznie patrząc na to, co się wydarzyło, to ten projekt znowu się rozsypał i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że oni znowu zaczynają od nowa.
Klęknąć przed pomnikiem Toma Thibodeau?
Można klęknąć. Można nawet jakiś dywanik położyć, jak ktoś chce. można odkurzyć taki pomnik. Na pewno są takie peregrynacje, które się gdzieś tam odbywają w tych zakutych...
Myślisz, że w Minneapolis są fani Toma Thibodeau?
Wątpię.
Wątpię. Też to wszystkiego taki... na niego nie można zrzucić.
No nie, ale wszystkiego nie, ale też mam wrażenie, że ta polityka takiego zamordyzmu zabiła tych młodych graczy. Dlaczego Wiggins nie stał się graczem na miarę oczekiwań?
Boże, naprawdę chcesz powiedzieć, że Tom Thibodeau zabił Andrew Wigginsa? Przecież Andrew Wiggins nie był już dobry przed Tomem Thibodeau.
No, ale nie pomógł mu w żaden sposób. Raczej
no dobrze, no to nie można powiedzieć, że go zabił. Aha, czyli już szykujesz grunt pod to, że Andrew Wiggins będzie świetny w Golden State Warriors.
Nie. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że on będzie świetny, bo jak dla mnie to jest to powód, dla którego Golden State Warriors to wzięło, jest dość prozaiczne, a mianowicie chodziło tylko i wyłącznie o podatki. Chodziło o to, żeby w przyszłym, żeby nie być podwójnym, czy jakby consecutive taxpayer w następnym roku, gdzie też wskakuje kontrakt Greena. No i masz takie mięso, którym możesz handlować. No może ktoś ten duży kontrakt Wigginsa kupi, czyli to jest teoretycznie on jest takim wkładem do śpiwora, który możesz wrzucić. Plus przypominam ci, że oni będą mieli bardzo wysoki pick Minnesota w przyszłym drafcie, który zapowiada się jako draft lepszy niż to, co mamy w tym sezonie. Co w ogóle śledzisz?
Pytanie przy Minnesocie. Pytanie. Powiedziałeś, że bardzo wysoki pick Minnesota Timberwolves.
Tak. Ja nie wierzę, że ten zespół będzie zespołem playoffowym w przyszłym roku. Mhm. No będzie takim zespołem znowu na 33 zwycięstwa.
Myślisz? A właśnie tak. A czy Timberwolves właśnie nie są tym zespołem, o którym powinniśmy myśleć latem w kategoriach
drużyna
mrapu? Że będzie nam się ciężko dać porwać Townsowi, nie? Wielu z nas uważa Townsa za...
Ja się nie potrafię się dać porwać Townsowi.
Może miękki jest na tej zasadzie. A w sensie miękki, no... No mógłby pokazać więcej jaj w jakichś match-upach, no, takich na przykład tych z JoJo. No ale to jest trudno, JoJo gra w innej lidze trochę, ale wiesz, no też jest to irytujące, domyślam się ludzi w Tamsie, że on oddaje 11 trójek w meczu. No ale kurde, trafia ja na poziomie 42% i jest najlepiej rzucającym wysokim w historii ligi. Jest?
Ma potencjał, no.
On jest najlepiej rzucającym wysokim w historii ligi. Popraw mnie, kto lepiej rzucał. Kto miał 2-13 cm, miał lepszą gałę za 3 niż Towns.
Sabonis.
Nie, no gdzie? Sabonis nie oddawał tylu trójek w meczu.
Nie, ale jak oddawał?
To ile trafiał Sabonis? Nie trafiał 40. No ile? No, to możemy sprawdzić. Ciekawości, no nie, Sabonis był.
Okaże się, że było 28.
No tam raczej chyba nie było tyle. No nie, ale nawet patrzysz, wiesz, jak patrzysz nawet na technikę rzutu i łatwość i szybkość, z jaką oddaje te rzuty, to pozwala bardzo łatwo rozgrywać akcję pick and pop z nim, bo trzeba go naprawdę ciasno kryć, gdy jest za linią za trzy. No ale to się też może ludziom nie podobać, czy tam, nie wiem, jak Sebastian wkleja zdjęcia D'Angelo Russella z Townsem i się śmieje z nich, to domyślam się, że chodzi o to, że się śmieje z tego właśnie, że no, na przykład Towns mógłby trochę w post-up pograć więcej. Nie tak jak w tej serii z Houston Rockets, gdzie go Houston Rockets wyjęli od gry kompletnie podwajaniem i tam Clint Capela na nim 15 punktów średnio rzucał, gdy się pojawił w playoffach.
33% miał.
Sabonis, Arvidas.
Tak, ale miał w pierwszym sezonie miał 37, w drugim 37, no i potem...
A ile trójek oddał w pierwszym sezonie?
W pierwszym sezonie, poczekaj, show totals. Oddał trójek 104.
A w drugim?
132.
To tylko 200, no to mało.
230 trójek?
240 trójek. Na poziomie 750 można, oddanych trójek można już się bawić w określanie tego, jaka jest skuteczność zawodnika za trzy.
Okej, no dobrze.
Czy nie ma lepszych kandydatur niż Arvidas Sabonis, jeśli chodzi o najlepiej rzucającego za trzy wysokiego? Żaden z nich nie rzucał aż tyle, nie oddawał aż tylu rzutów, bo mówię, trafia je na poziomie 40%, 1 czy 2%.
41, 42%. Ma career high na prawie 40%. No to jest wow. To jest wow.
No i masz takiego Karl Anthony'ego Townsa oddającego 10%, 10%, mówię 10%, no to jest nawet więcej niż 10%, to jest, nie wiem, 15% rzutów zespołu. I to są rzuty za 3 w meczu i są jeszcze rzuty, których nie oddaje. Masz D'Angelo Russella z nim grającego proste akcje u góry. Różnego rodzaju akcje możesz grać Russellem i Townsem, bo Russell też rzuca za 3, a nieźle. I chciałbyś oczywiście chyba zobaczyć, znaczy powiedzmy może tak, ile Russell ma lat? 24 lata. Towns tak. Też jest 24 tak. Lata. Ja myślę, że wiesz, ja nie mam tego przekonania, ale no to w wieku 24 lat jeszcze nie można powiedzieć, czym oni są. Czym jest D'Angelo Russell
wiadomo,
i czym jest Karl Anthony Towns.
Wiadomo, kim nie są. No.
I, ale też właśnie, czy na pewno możemy powiedzieć, kim nie są? Wiesz, bo nawet jak patrzysz na Townsa i myślisz sobie, patrzysz na Antonego Davisa, jak miał 24 lata, patrzysz na Davisa teraz i patrzysz, wiesz, jak fizycznie może się Towns rozwinąć. Silniejszy, sam fakt, że będzie silniejszy, mu pomoże w obronie i w grze jeden na jeden. A tam ma przecież skillu dużo. Przestał tam grać w tym post tak dużo, jak grał na początku, bo wyszedł za linię za trzy, bo jest efektywniejszy. Ma to sens. D'Angelo Russell atletą nigdy wielkim nie był też. I czy tu, czy on jest w stanie jakoś się, wiesz, fizycznie poprawić? Być trochę nie. Takim silniejszym graczem i nie być. On chyba mniej, nie? Niż Towns. Towns myślę, że ma jeszcze miejsce tutaj na sobie, no,
ale
żeby
nie,
zrobić.
Nie widać, żeby był jakimś, wiesz...
Znaczy, mam, gdy patrzysz na niego, wydaje mi się, że to nie jest koniec, to nie jest, wiesz, po prostu chudość moja, ton maker, wiesz, na tej zasadzie jesteś w stanie tam położyć kilogramy. On też nie ma takiej gry opartej na szybkości, bardziej na skillu, więc też jakoś chyba nie powinno mu to zbytnio przeszkodzić. Ale z drugiej strony Minnesota próbowała, nie wiem, czy nie próbowała Andrew Wigginsa wzmocnić przez 6 lat, tam się nic nie wydarzyło w tej kwestii, więc może tam jest jakiś kłopot, wiesz, z treningiem siłowym i nie wiem, spekulacje. W każdym razie, dobrze, masz D'Angelo Russella i Karla Antonego Townsa. Moim zdaniem jest to podstawa, to jest Russell i Towns w jednej drużynie, to jest minimum ligowa średnia, jeśli chodzi o efektywność ofensywną. Minimum ligowa średnia. W przyszłym sezonie. W każdym meczu, w którym grają. W minutach, w których grają, to jest minimum ligowa średnia. Niezależnie, kto gra wokół nich. No chyba, że ustawisz trzech rażonów rondo. Nie? Ale jak ustawiasz właśnie jakichś rzucających zawodników wokół nich. Obrona to jest poziom trzecie. Obrona to jest trzecia dziesiątka. Pytanie jest, jak oni dobrze mogą być w ataku, czy mogą mieć top ten atak w przyszłym sezonie i czy mogą nie mieć, nie? Moim zdaniem mogą mieć top ten atak. Jestem fanem tego fitu od początku, bo co Ryan Sanders zrobił w Minnesocie, to zmienił zupełnie to, jak Minnesota gra. Od tego trzeba zacząć. Bo Minnesota Timberwolves pod Tomem Thibodeau grała old school, na dwóch wysokich. Przyszedł to Ryan Saunders, zaczęli grać nowocześnie, to nie jest wielka koncepcja. Pablo Prigioni przyszedł z Brooklyn Nets i stamtąd przeszło troszeczkę tego, co Kenny Atkinson robi w Brooklyn Nets. Trochę tego pomysłu na to, jak grać spacing, czyli grać takie 4-1-5-0 w wypadku Minnesoty, bo jest Towns, który robi pop. I masz naprawdę całą przestrzeń wolną w środku na ścinających, na dynamicznych graczy, na zorganizowanie wielu różnych zagrywek. I wydaje mi się, że tymi dwoma pierwszymi meczami, które Ryan Saunders miał, pokazał, jak szybko jest w stanie zainstalować pewne rzeczy. Wygląda na utalentowanego trenera.
Więc no to dobrze,
ja myślę, że Minnesota ma szansę mieć w przyszłym sezonie top 12 atak NBA i to dosyć realną, taką więcej niż 50%. W meczach, w których Russell i Towns będą grali.
Oczywiście. No dobrze.
Obrona? Niekoniecznie. Konferencja Zachodnia jest trudna, ale wiesz, tam jest szansa w przyszłym sezonie zrobić 40 zwycięstw. Jest tak odległe. Ma to sens. Ma to ręce i nogi. Poza tym ci ludzie, myślę, Towns zwłaszcza, powinni mieć troszeczkę takie jakieś, nie wiem, zdobyć już taką jakąś, powinni, nie? Mieć taką motywację wewnętrzną, żeby nie być obiektem żartów, wiesz, internetu czy Joela Embida. No. Więc...
No, ale wiesz, no...
Widzę tu powody do,
pytanie jest oczywiście, ile czasu im zajmie znalezienie tych sześciu innych graczy, no. Siedmiu innych graczy.
No ale mają z tej siódemce, myślę, już
no dobrze, no
Marka
ma dobrze,
Bisleya,
no dobra,
nie?
Że będzie, masz Bisleya, może liczysz na tego Calvera. Może liczysz
jest, Calver będzie na pewno, Calver będzie na pewno, go nie wymienią przecież z debiutanckim.
No nie wymienią. No,
nie?
Pytanie, czy będzie graczem, który, wiesz, który będzie w stanie pociągać ten zespół.
To Będzie grał, no, odciągnięcia tego zespołu będzie Russell i Towns. On będzie miał taką rolę bardziej, wiesz, tutaj znalezienia jakiejś takiej trzeciej, czwartej opcji po drodze.
Może Jared Vanderbilt będzie tym graczem.
Okogi będzie grał dla tego zespołu na pewno. Oni go lubią i muszą mieć takiego jakiegoś obrońcy. Okogi będzie się musiał nauczyć rzucać lepiej. Nie wiadomo, czy to ma szansę się wydarzyć, ale tam nie jest jeszcze aż tak źle.
Nie jest tak
z Okogim.
Źle.
Więc on będzie miał sens dla nich.
Masz tego Rida, który dzisiaj robi furorę od nieobecność Tamca za małe pieniądze.
No tak, on lubi rzucać. Tyle mogę o nim powiedzieć.
No i masz, wiesz, no i tylko przyjdę z pierwsze fundamentalne pytanie. Kto chce grać w Minnesocie?
No tak, no to, no to oczywiście. Ja wiem, to jest coś, co nie ułatwia Minnesocie życia. Tak jak wielu klubom NBA. No, nikt do Minnesoty nie będzie chciał przychodzić grać. Nikt nie będzie chciał, mając do wyboru kontrakt w Kalifornii czy w Miami, w Minnesocie, nie wybierze kontraktu w Minnesocie.
Macieju, Tristan Thompson w Minnesocie.
Nie. Nie. Znaczy co? Z ławki, tak? Okej.
Okay. Nie, no w ogóle. No,
ale to też nie jest nawet chyba piąty, dobra koncepcja. Właśnie powiedziałem przed chwilą, co Ryan Sanders chce robić, więc jeśli nagle chciałby grać Thompsonem i Townsem, to nie wpisywałoby się to w to, co chce robić w NBA dotychczas. Nie pokazał, że chce grać na dwóch wysokich. Pokazał, że chce grać na Townsa i spacing wokół niego, grając z Robertem Covingtonem na czwórce.
No to musisz znaleźć przynajmniej dwóch Robertów Covingtonów. No. Jeżeli chcesz tak
muszą mieć jakąś wyższą czwórkę. Juancho Hernán Gómez, zgubimy tam jeszcze kogoś z tego składu. Będą mieli pick w drafcie teraz, jeszcze. Potem nie mają, muszą go oddać do Minnesoty. Będą do Minnesoty, do Golden State Warriors.
Tak.
Zobaczymy. Ja mam trochę optymizmu, tylko że ten taki optymizm, powiem ci tak, ja nawet nie mam trochę optymizmu, ja mam dużo optymizmu. Mi się bardzo podoba fit D'Angelo Russella i Karl Antonego Townsa w lidze NBA 2020 roku. Zdjęcia są śmieszne, ale no to ma jak najbardziej ręce i nogi.
Mamy dwóch graczy
pick and pop, to jest jak najbardziej dobre.
Mamy twojego ulubionego Omari Spellmana.
Pięknie. Omari Spellman.
I mamy Jacoba Evansa.
To nie są gracze. Spellman, Jacob Evans może zostaną, ale to jest, wiesz, to oni nie zmienią igły, no, w tym sensie.
Nie, igły nie zmienią, no. Ale mogą być takim zapychaczem. No. No. A, mamy Jake'a Lehmana, przypominam się.
Tak, przypominać mi to musisz, bo on przez dwa miesiące nie grał. W ogóle nie grał w tym sezonie, prawie dla Minnesoty teraz wrócił w tym tygodniu.
No to tutaj masz takiego wingmana Kapera, no.
No i trzy obrońcy. Ale też będziesz, widzisz, obrońca. Mi się podoba Calver w tej koncepcji, Russell Towns, bo Calver jest takim graczem, który ma szansę być obrońcą, już pokazał w tym sezonie, że ma szansę być obrońcą i funkcjonujący jako taki trzeci ball handler. Russell i Towns, bo Towns też lubi podobać. No tak, no czemu nie, no co za problem.
W jednej linii?
Russell jest rozgrywającym, a Calver i tak jest takim combo guardem tutaj, na tej zasadzie.
A nawet small forwardem, jak niektórzy chcą.
I to jest Malik Beasley do tego. Tylko, że no to, czy to defensywnie wytrzyma, skąd wezmą czwórkę. Jak oni zrobią, żeby nie mieć obrony z trzeciej dziesiątki ligi? To jest pytanie. Bo inaczej będziesz miał mecze właśnie na 120 do 118 mecze Minnesota.
Tak długo jak ofensywnie jesteś lepszy, to who cares? Ważne zwycięstwo.
Cares, ludzie. Filadelfia ma którą obronę ligi? A mówimy o niej jako rozczarowaniu.
Ale
w tym sensie.
Filadelfia nie gra dobrze w ataku.
No tak, ale widzisz, no, mają świetną obronę. Wydawało się, że to sprawi, że nie będziemy musieli traktować Filadelfii jak jakiś kłopot czy coś takiego. Chyba, że masz na myśli to, że jeśli atak jest dobry, to nieważna obrona, tak? Bo bilety się sprzedają, tak? O to chodzi?
Tak.
Dobrze. Sprawdźmy jeszcze, ile Minnesota ma pieniędzy latem. Oni nie mają pieniędzy na...
Oni nie mają, tak. Cały czas muszą płacić temu biednemu Cole Aldrichowi.
Czy mają... Nie mają pieniędzy na rynku wolnych agentów, bo mają duże umowy.
Mają niestety... Mają ten taki ciężki kontrakt Jamesa Johnsona, który raczej że tak powiem, wykorzysta swoją opcję i wskoczy na 16 milionów dolarów.
Tak, bo to jest dealowanie tej umowy George'a Jenga.
Mają 96 milionów na przyszły rok.
96 milionów na przyszły rok? Spędziesz dobrze? Zobacz opcje wszystkie. Nie, na pewno mają więcej.
Nie, więcej to nie, bo mają 30 milionów, mają w tych 60 milionów mają w tych dwóch misiaków. Coś to jest dziwne. Jared Culver 6, James Johnson weźmie 16, to już jest 82. No i takie drobnica. No, Lehman prawie 4, Okogi 2,5, Evans 2, Omari Spellman 2. I tu mają niegwarantowane, czyli mają Vanderbilta niegwarantowanego. Myślę, że go przedłużą. Nazarida też mają za 1,5 miliona i Jaylena Novella mają jeszcze. Za 1,5 miliona.
Więc ile razy? Ile razem?
No 96.
Na przyszły sezon. To dawałoby im to dawałoby im trochę miejsca.
Dawałoby.
Salary cap. Ja jeszcze zobaczę.
A gdyby James Johnson nie zrezygnował? Cudownie.
No tak, no ale no, co?
Wiesz, ilu jest graczy? Jesteś na 17 graczy, bo mówię też o graczach two-way, których mają. Wiesz, ilu graczy ma imię na J? Aż 9. Jordan McLaughlin, Jalen Novel, Jared Vanderbilt, Jacob Evans, Josh Okogie, Juan Hernan Gomez, Jake Lehman, Jared Culver, James Johnson. Nieprawdopodobne. Państwo, to jest drużyna, powinna być nazywać się G-Wolves, powinni się nazywać.
Wliczając opcję dla Jamesa Johnsona na przyszły sezon, którą, jak powiedziałeś, najpewniej podejmie, bo to jest player option dla niego, 16 milionów dolarów, wliczając qualifying offer dla Juancho Hernan Gomeza i Malika Beasleya, które stawiam, że Minnesota Timberwolves wykorzystają, uczyniając jednego i drugiego zastrzeżonymi wolnymi agentami, dlaczego mówiliśmy chwilę temu o Juancho, zwłaszcza o tej takiej czwórce wysokiej obok Townsa, bo tu jest dziura, tu jest potrzeba na takich ludzi. Wliczając w to Jareda Vanderbilta, debiutancki kontrakt, Jaylena Noela, Nazarida, no można po to policzyć, to razem wychodzi 104 miliony dolarów według Basketball Insiders na przyszły sezon, czyli zostaje im troszeczkę miejsca w salary cap, to jest jakieś ile tam, 11 tak, milionów dolarów będzie, czyli niewiele tak naprawdę tutaj do wydania. Alan Crabbe się kończy, Evan Turner się kończy. Jak patrzysz dalej na kolejny rok, 2021-2022, czyli ten rok, ten sezon po tym, jak nie mieli wyboru w drafcie, jeśli nawet przyjmiemy przyszły sezon Minnesota Timberwolves, skończy się na poziomie 307 zwycięstw, 8 zwycięstw, nie wiem, 6, tak? Kurde, między tym, co ty mówisz, a między tym, co ja mówię, tak? Czyli tu mówisz 33, a daję 42. Więc jak skończy się tam, to będzie takie, mimo wszystko, rozczarowanie. Nie będą mieli pik, znaczy rozczarowanie w tym sensie, że dalej Minnesota jest Minnesota, nie weszła do playoffów i co dalej, jesteśmy coraz bliżej końca kontraktu Karla Antonego Townsa, bo zostaną jeszcze wtedy 3 lata, 2 lata D'Angelo Russellowi, któremu się też może, nie wiem, pogoda w Minnesocie nie podobać. Minnesota nie będzie miała wtedy wyboru w drafcie w 2021 roku i będzie wchodzić w kolejny sezon, mogąc mieć w cap space na dzisiaj 27 milionów dolarów. Ale nie podpisując Juancho Hernan Gomeza, nie podpisując Malika Beasleya. Będą mieli te takie małe kontrakty Okogiego, Evansa, Spellmana, będą mogli z nich porezygnować. Pewnie tam z trzech z nich zrezygnują, jeszcze z Calvera pewnie nie zrezygnują, ale dalej jest to ci Vanderbilt, Noel, Reed, jest dużo takiego szrotu małego. Przede wszystkim zejdzie James Johnson wtedy, więc wtedy będą mieli takie okno, w 2001 roku wydaje się na to, żeby sprowadzić takiego...
Żeby coś zastrzec.
Żeby wtedy sprowadzić takiego gracza, wiesz, Culver może będzie lepszy wtedy, liczą na to, nie? Więc żeby sprowadzić takiego gracza, nie, może kogoś doświadczonego, może taki ruch właśnie jak Denver zrobiło z Paulem Millsapem, kogoś, kto ich przerzuci troszeczkę wyżej, wiesz, to jakieś 5, 6, 7 zwycięstw doda, jakiegoś takiego defensywnego, myślę, weterana. Będzie rynek wolnych agentów wtedy, to jest jeszcze za daleko, żeby to prześledzić, to ktoś musiałby się zgodzić na to, ale najważniejsze jest to, że oni nie mają... Gdy James Johnson zejdzie, to oni nie będą mieli kontraktów, żeby zrobić jakiś duży deal po kogoś.
To prawda.
Więc wydaje się, że ta wolna agentura i draft w tym roku
No chyba, że dajesz duże pieniądze, tak z nie, 12 milionów dajesz Bizliemu i potem go handlujesz.
W trakcie sezonu, no coś no, ale takiego. To jak, no, może
ale
to
jest tak, jak ten Bizley ci wypali, no to, to będziesz chciał go mieć. Jak ci nie wypali, no to będzie takim biegiem znowu. No.
Uh-huh. Tak. A wracając do tego, Miami będzie miało pieniądze. Miami może chcieć Malika Bizleya za jakiś rozsądny pieniądz. Tylko czy to będzie pieniądz, którego Minnesota nie wyrówna. Jeśli to będzie 10 milionów dolarów, 11, to, raczej to myślę, że wyrówna. I tyle. No dobrze. To była Minnesota Timberwolves. Jesteśmy w tym samym miejscu od lat. W sumie. Podsumowując. Chcesz się odsunąć, zrobić taki zoom out, to jesteśmy tu.
Jesteśmy tutaj. No jest, wiesz, jest no, jakaś, jest, no, jest ten Rojas, nowy GM, jest takie, wiesz, taka potrzeba nowego otwarcia. Ten taki kwas, który był polegający na tym, że wydaje się, że Wiggins się nie dogadywał za bardzo z Katem i że oni się tam, wiesz, trochę zwalczali. I to, mam wrażenie, że w tym sezonie Towns to tak trochę bardziej głośno mówił, że ten element, czy ten rozdział się zamknął. Jest takie poczucie trochę nowego otwarcia, takiej, wiesz, grubej kreski, że zaczynamy z nową, trochę z nowym zespołem, z nowym managementem, z nową szansą.
Z trenerem, z dobrym trenerem. Wydaje się trenerem.
Jest jakaś, jest jakiś promyczek nadziei, ale no niestety jest to Minnesota, więc prawdopodobnie wszystko to się rozwali w którymś momencie. Ktoś nie wytrzyma, ktoś powie, że chce być wytransferowany.
A o play-offy będzie to dodatkowo trudniej. Też możemy to jeszcze prześledzić, spokojnie się przejść, no ale nie wydaje się, żeby z tych drużyn... Nie, sorry, może Oklahoma nie będzie w przyszłym sezonie tak dobra. Ale no Golden State Warriors będzie lepsze, więc będzie pewnie w playoffach.
Ale zobaczymy.
Więc wiesz, tak? Już też powiedzieć, że Warriors nie zrobią playoffów?
No bo to ważne.
Ale no będą lepsi w tym sensie, że będą na pewno zespołem, który będzie o te playoffy walczył.
To prawda. Nadal nie wiem, kto jest siódmym graczem tego zespołu.
Minnesota nie wie, kto jest czwartym graczem ich zespołu. Tak, Warriors są w lepszej kondycji.
No to prawda.
Będzie pewnie Nowy Orlean lepszy, Memphis będzie lepsze, więc...
Masz rację, że jest kilka zespołów na wznoszeniu, ale też...
Dallas cały czas będzie dobre.
Dobre.
A nikt z tych drużyn, wiesz, czy Houston, jak, tak, no tak, jak bardzo może Houston pójść w dół?
No ale nie na tyle, żeby wypaść poza ósemkę.
Chyba James Harden musiałby być tylko kontuzjowany tylko w ten sposób. Tak. Utah nie pójdzie aż tak w dół, Denver nie pójdzie aż tak w dół, Lakersi, Clippersi.
Nie, łatwo nie będzie.
I tak naprawdę może się znowu skończyć ten sezon, tak jak, tak, sezon, jak ten sezon był.
12, 13 miejsce. Lepsi od Phoenix.
I czy będą nawet lepsi od Phoenix?
Czy będą lepsi od Phoenix.
No, się naprawdę no, bardzo łatwo można, widzisz, jak z takiego optymizmu przejść w takie, o Boże,
że będą ostatni.
Tak, no.
Ale nie dlatego, że są sami słabi, tylko że są inni, są dużo lepsi. Znaczy dużo lepsi, no są lepsi po prostu.
Chociaż jeśli oni mieliby być ostatni, to co tam by się musiało dziać wtedy? W sensie, co musiałoby się w Minnesocie wydarzyć, żeby oni byli ostatni?
No dobrze, realnie będą lepsi niż Sacramento. Aczkolwiek Sacramento dzisiaj jest o 7 spotkań lepsze. Mm. No bo co, San Antonio spadnie? Portland spadnie? Myślę, że wcale nie jest tak słodko, bym powiedział. Masz rację, no Oklahoma może nie być tak dobra, jak jest dzisiaj. Ale pozostałe z tych zespołów? Memphis na wznoszeniu, Dallas na wznoszeniu.
No tak, bo Lakers... Przypomnijmy, jak ktoś, wiesz, w tabelę nie patrzy, bo dlaczego miałby patrzeć. Minnesota jest 14, ma 16 zwycięstw. Golden State jest za nimi, Warriors będą lepsi. Przez Minnesota jest Sacramento, Phoenix, zespoły z ich poziomu. I potem jest San Antonio.
Bardziej perspektywiczny.
Też może być San Antonio, wiesz? To San Antonio też może być. To może być przebudowa w San Antonio w przyszły sezon. Może San Antonio. Nowy Orlean powinien być.
Tylko
jest Portland. Ale zobaczymy jeszcze, co się w Portland wydarzy, ale no raczej. No, Minnesota, w sensie nie można powiedzieć, że Minnesota będzie na pewno lepsze. Gdyby grali w konferencji zachodniej, to może by byli. Wiesz? Gdyby grali w konferencji zachodniej, to może by byli tam, gdzie Brooklyn jest teraz. Ale to widzisz, jest ta różnica, jak to cały czas. Krzyknąć nagle, że wschód jest lepszy niż zachód. No raczej nie, chyba. Patrząc tak na całą konferencję. Na to wszystko się dzieje. Niesamowita jest ta konferencja wschodnia, teraz jak tak spojrzysz po czasie. Jak spojrzysz na bilansy zwycięstw drużyn, Brooklyn jest siódmy, ma 26 zwycięstw. Playoff by nie był, grając w konferencji zachodniej i to grałby jeszcze trudniejszy terminarz, bo grałby z lepszymi drużynami. Mam na myśli właśnie taki Nowy Orleans, San Antonio, Phoenix, Sacramento z dołu. No nic.
Macieju, to był piękny pogrzeb Minnesoty. Miejmy nadzieję, że na tym...
Czy zakopać w śniegu, w lodzie?
Tak, to prawda. No. Wieczna zmarzlizna. Zmarzlina.
USC Napoli, FC Barcelona, Leo Messi dzisiaj kontra Piotrek Zieliński.
Wyciągnął go z formalizmu. Okay.
Halo?
Tak, jestem. Nie, nic, mówiłem, że Zielińskiego wyciągnął z formalizmu na dzisiejszy mecz.
No dobrze, mój drogi.
Będzie dobrze.
W piątek?
W piątek? Chyba dobrze.
No.
Dobra.
Dobra. W piątek też.
Pozdrawiam. Do tymi jeszcze. Cześć.